W audycji bardzo subiektywny przewodnik historyczny. Witam Państwa, Marek Orzechowski, pokój i dobro. Dzisiaj ponownie zapraszam do odwiedzin wyjątkowego miejsca i to ponownie jest cmentarz, tym razem bardzo wyjątkowy. Nekropolie to nie tylko miejsca spoczynku naszych bliskich, to prawdziwe skarbnice wiedzy. Zapraszam do wysłuchania informacji o cmentarzu zakonnym w Niepokalanowie. Każdy, kto choć trochę zna Niepokalanów, wie, że nie jest to miejsce takie zwyczajne. Nie chodzi o jego duchowość, bo wszak bez niej by nie istniał, czy postać jego założyciela, ojca Maksymiliana Kolbe. Niepokalanów można porównać do małego, dobrze funkcjonującego i zarządzanego miasteczka. Jest w nim więc straż pożarna, drukarnia, mały szpitalik, piekarnia, własny staw i pasieka, jest radio i wytwornia medalików. Jego założyciel chciał również, aby był także własny cmentarz. Historia jego powstania jest wręcz zaskakująca, bo zgodę na jego powstanie nie wydały władze polskie, ale okupacyjne władze niemieckie. Starania o założenie własnego cmentarza zakonnego w Niepokalanowie rozpoczęto jeszcze w 1930 roku, gdy liczba mieszkańców klasztoru przekroczyła już setkę. Wówczas zakładano, że cmentarz będzie niewielki, na terenie, gdzie dziś jest jeden z klasztornych parków. Odległość projektowanego cmentarzyska od mieszkalnych budynków klasztornych wynosiła 150 metrów. Od domu najbliższego sąsiada, pana Więckowskiego, 105 metrów. Założenie takiego cmentarza uzależnione było nie tylko od władz kościelnych i zakonnych, które naturalnie takie pozwolenie wydały, ale głównie od władz państwowych. 16 kwietnia 1930 roku Gwardia Niepokalanowa, ojciec Alfons Kolbe, wniósł więc podanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o pozwolenie na założenie cmentarza w Niepokalanowie, motywując je zbytnią odległością cmentarza parafialnego w Pawłowicach, gdzie chowano zakonników, było to prawie 6 km, oraz sporą ilością mieszkańców klasztoru, ponad 125, która stale wzrastała, oraz przepisami kościelnymi. Te nakazywały zakonnikom posiadanie oddzielnych miejsc na cmentarzu, a nawet i własnych cmentarzy czy grobowców. Niestety na to pismo, jak i na kolejne, datowane na 6 listopada 1930 roku, zakonni wnioskodawcy otrzymali z ministerstwa odpowiedzi odmowne. Ministerstwo odpowiedziało odmownie z powodu zbyt małej odległości projektowanego cmentarza od budynków mieszkalnych. Ciekawe, że wedle obowiązującego jeszcze wówczas prawa rosyjskiego odległość cmentarza od budynków mieszkalnych wynosić miała 1000 kroków. Wskazano także na zbyt małą ilość osób, na użytek których projektuje się cmentarz. 29 listopada 1930 roku ojciec Alfons zachorował poważnie na zapalenie wyrostka robaczkowego, a odwieziony do szpitala w Warszawie zmarł tam 3 grudnia 1930 roku. Pochowano go na cmentarzu Powązkowskim. Pierwszy właściwy zgon w Niepokalanowej, jeżeli użyjemy takiego określenia, nastąpił w czasie, gdy gwardianem klasztoru był ojciec Florian Koziura. 18 marca 1931 roku zmarł brat Edmund Bulanda. Nie mając jeszcze własnego cmentarza, pochowano go na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. Tam też w rogu tej nekropolii, w wolnym miejscu od strony północno-zachodniej, powstała kwatera grzebalna dla Niepokalanowa. Wobec kategorycznych odmów władz na założenie cmentarza w Niepokalanowie, w pierwotnym miejscu, za zgodą księcia Jana Druckiego Lubeckiego zaprojektowano założenie cmentarza klasztornego w miejscu leżącym jeszcze wtedy poza opłotkami klasztoru, mniej więcej tam, gdzie obecnie znajduje się siedziba Radia Niepokalanów. Miejsce to było odległe wtedy od najbliższych budynków mieszkalnych o ponad 300 metrów. Pojawiła się więc nadzieja, że władze państwowe tym razem udzielą zezwolenie na cmentarz w takiej lokalizacji. W tym też celu wysłano kolejne pismo do władz państwowych, tym razem trzecie podanie zredagowane przez brata Wawrzyńca, a podpisane przez ojca Justyna Nazima, wikarego klasztoru, który podanie o założenie cmentarza motywował następującymi powodami. Większa odległość nowego miejsca na projektowany cmentarz, wzrost mieszkańców Niepokalanowa, wtedy było 320, oraz wskazanie na to, że obecnie po paroletnim zaledwie pobycie na misjach w Japonii zaczynają do nas wracać nasi bracia z mocno nadszarpniętym zdrowiem przez trudy życia misyjnego, a tym samym i cmentarzyk klasztorny staje się sprawą bardziej naglącą niż wcześniej. Podobnie jak i poprzednie podania, tak i to oraz kolejne z 13 marca 1932 roku władze państwowe niestety nie przyjęły. Wobec takiego obrotu sprawy i kategorycznej odmowy władz państwowych zaniechano już dalszych starań o założenie cmentarza w Niepokalanowie, a zmarłych współbraci odwożono na cmentarz parafialny do Pawłowic przez kolejne 12 lat. Ojciec Maksymilian Kolbe, kolejny gwardian klasztoru, sprawą założenia cmentarza w Niepokalanowie zajął się w nieco inny sposób. Wobec nieustannych odmów przez władze państwowe na założenie cmentarza w Niepokalanowie zlecił zaprojektowanie na terenie klasztoru własnego, ale grobowca zakonnego. Taki pomysł miał wiele plusów. Nie zajmował on tyle terenu, co mogiły na cmentarzu, nie był skrępowaniem w rozbudowie Niepokalanowa, bo można było go wybudować w niekoniecznie wielkiej odległości od budynków mieszkalnych. Według projektu grobowiec miał zawierać w dwóch skrzydłach 144 miejsca z kaplicą pogrzebową po środku. Długość wynosić miała 37 metrów, szerokość 7 metrów, a wysokość 4 metry. Grobowiec ten miał być wybudowany w miejscu, gdzie obecnie znajduje się piwnica ziemniaczana frontem do starej kaplicy. Koszt budowy wynosić miał 6 tysięcy ówczesnych złotych. Ojciec Kolbe po przedłożeniu mu tego projektu orzekł jednak, że taki grobowiec byłby dla nas za wspaniały i zrezygnował z budowy tegoż obiektu na terenie Niepokalanowa. Zmarłych więc dalej odwożono na cmentarz w Pawłowicach. W czasie okupacji niemieckiej wznowiono znowu starania o założenie cmentarza w Niepokalanowie. Żeby starania te odniosły należyty skutek, zaprojektowano założenie cmentarza w miejscu jak najbardziej odległym od budynków mieszkalnych. To jest w północno-zachodniej części ogrodu, około 250 metrów od dzisiejszego budynku radiowego. I co ciekawe, 15 maja 1943 roku wniesiono podanie w języku niemieckim do starostwa powiatowego w Sochaczewie, podpisane przez ówczesnego gwardiana ojca Witalisa Jaśkiewicza o pozwolenie na założenie cmentarza w Niepokalanowie. Powody te były następujące. Klasztor Niepokalanów oddalony jest od cmentarza w Pawłowicach około 6 km, do którego prowadzi droga polna i błotnista. Powód numer 2. Klasztor prowadzi liczne warsztaty i licznych posiada mieszkańców, wśród których od czasu do czasu ktoś umiera, a tym samym sprawia ogromne trudności z pogrzebem. Powód trzeci. Prawo kościelne i zakonne wyraźnie pozwala zakonowi na posiadanie oddzielnych cmentarzy. Powód czwarty. Teren, na którym projektuje się cmentarz, jest piaszczysty i mało użyteczny. Ten ostatni motyw był bardzo istotny, bo Niemcy zwracali szczególną uwagę na to, by nie przeznaczać na cmentarz terenów nadających się pod uprawy. Po dopracowaniu wielu szczegółów i zaopiniowaniu ich przez starostę sochaczewskiego, podanie wysłano do gubernatora dystryktu do Warszawy celem uzyskania ostatecznej decyzji. Ta w języku niemieckim nadeszła dopiero 31 maja 1944 roku i co ciekawe była pozytywna. Otóż starosta powiatowy zawiadamiał, że gubernator dystryktu zgodził się na założenie cmentarza w Niepokalanowie. Już tydzień po otrzymaniu pozwolenia, 7 czerwca 1944 roku, umarł w Niepokalanowie staruszek ojciec Szymon Łaś. Przy tej okazji postanowiono skorzystać z pozwolenia i założyć cmentarz w Niepokalanowie. Jeszcze tego samego dnia oznaczono granicę cmentarza. Teren cmentarza w kształcie ściętego prostokąta zajmował powierzchnię około 612 m2 tuż przy północnej alejce ogrodu. Potem przez środek wzdłuż cmentarza do bramy wejściowej poprowadzono alejkę, na której został postawiony duży drewniany krzyż na znak, że miejsce to jest cmentarzem katolickim. Tegoż dnia po południu ówczesny prowincjał, ojciec Maurycy Madzurek, dokonał uroczystego poświęcenia nowo założonego cmentarza. Równocześnie z założeniem cmentarza powstał ochotniczy zespół grabarzy, których zadaniem było oddawanie ostatnie posługi zmarłym współbraciom, czyli wszystkie czynności związane z grzebaniem zmarłych i ogólna opieka nad cmentarzem. Zdobienie grobów kwiatami należało do braci ogrodników. 9 czerwca 1944 roku o godzinie 9 rano odbył się pogrzeb świętej pamięci ojca Szymona Łasia, pierwszy na nowo założonym cmentarzu. Mszę świętą i ceremonię pogrzebową odprawił ojciec Anselm Kubit, ówczesny komisarz prowincji krakowskiej, kondukt pogrzebowy, udał się z kaplicy przez Nową Furtę, ulicą obok refektarza i przez północną aleję ogrodu na cmentarz. Wszystkie następne pogrzeby, aż do zaprowadzenia klauzury na terenie całego Niepokalanowa w 1945 roku, przechodziły tą samą trasę. 28 lipca 1944 roku stanęła na niepokalanowskim cmentarzu druga mogiła, tym razem brata Telesfora Bobryckiego, zmarłego dwa dni wcześniej. Zakonny cmentarzyk był świadkiem wielu ważnych pochówków. 9 stycznia 1945 roku długim szpalerem postępował kondukt pogrzebowy braci, którzy zginęli w sowieckim nalocie na Niepokalanów, a nad orszakiem przelatywały z hukiem samoloty, nadając tej smutnej uroczystości jeszcze więcej powagi i grozy. 7 listopada 1945 roku po mszy świętej odbył się na cmentarzu pogrzeb ojca Alfonsa Kolbe, tego, który pierwszy wszczął starania o założenie nekropolii. Na cmentarzu zakonnym smoczął także zmarły 13 marca 1995 roku Franciszek Gajowniczek, za którego życie oddał ojciec Maksymilian Kolbe. Tu także znajduje się także grób zmarłego 12 sierpnia 1990 roku Jana Marii Druckiego-Lubeckiego, który przekazał swe grunty pod założenie klasztoru w Niepokalanowie. Obecnie na niepokalanowskiej nekropolii jest ponad 270 grobów, zaś na cmentarzu w Pawłowicach pochowanych jest 20 zakonników, dwa groby zakonne znajdują się na cmentarzu w Teresinie. W tym momencie składam serdecznie podziękowania za przekazanie materiałów do powstania audycji ojcu Jackowi Staszewskiemu. Zapraszam na kolejną audycję już za tydzień. Pozdrawiam, Marek Orzechowski.